Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która trochę będzie takim połączeniem spraw, które do tej pory na tym kanale były omawiane, bo z jednej strony jedną z osób, która będzie miała swój udział w tej sprawie, będzie Polak, ale z drugiej sprawa będzie się działa za granicą. O sprawie tej napomknął mi Patryk i uznałam, że jest naprawdę interesująca i warto ją opowiedzieć. Choć wydarzyła się dawno, to niestety źródła były dosyć ograniczone w tej kwestii, pomimo że właśnie wydarzyła się za granicą, więc głównie w tej sprawie będę się opierała na dokumentach, które znalazłam na YouTube. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Tym razem przenosimy się do Walii, a dokładniej do hrabstwa Wrexham, w którym leży Gwersyld. Jest to jedno z większych miast w tym hrabstwie, znajduje się na północno-zachodnich przedmieściach tego obszaru. Według danych z 2011 roku liczba mieszkańców tego hrabstwa wzrosła do prawie 11 tysięcy osób. Nazwa Gwersyld pochodzi od walijskiego słowa Gwersyl, czyli kemping. I jako właśnie ciekawostkę znalazłam, że takie dodawanie na końcu litery T do słowa jest dosyć powszechne w dialekcie tego obszaru. W 2007 roku miasto to było już prężnie rozwijające się. Powstawały tu nowe osiedla. Okolice te były określane jako eleganckie i w związku z tym dosyć atrakcyjne dla nowych mieszkańców, których ostatnio sprowadzało się tu coraz więcej. Jedną z takich osób była Indonezyjka Irma Tati Rogers. Tati, jak była zwana przez przyjaciół, pochodziła dokładniej z Sumatry i przyjechała do Wielkiej Brytanii w 1996 roku. Przyjechała tutaj za miłością. Na miejscu poślubiła Brytyjczyka i wydawało się, że w końcu odnalazła swoje szczęście. Przez swoich bliskich była opisywana jako osoba lojalna, pełna ciepła i miłości, bardzo wrażliwa, opiekuńcza. Zawsze o wszystkich myślała i lubiła spędzać czas, zwłaszcza z dziećmi. Niestety swoich z mężem się nie doczekali, a wkrótce ich małżeństwo powoli zaczęło się sypać. Kobieta była silna i miała złote serce, ale nieudany związek zdecydowanie podciął jej skrzydła. Jednak para na tyle się nie potrafiła dogadać, że ostatecznie zdecydowali się na rozwód i każdy poszło w swoją stronę. Co ciekawe, w Walii obracała się głównie wśród innych Indonezyjczyków albo osób pochodzących z Azji. Pewnie wynikało to też z tego, że na tym obszarze nie było zbyt wiele osób pochodzących z tych rejonów i pewnie czuli jakąś taką więź ze sobą. Bo mimo tego, że w Walii mieszkała już ponad 11 lat, to nie zapominała o swoich korzeniach, a ojczysta kultura odgrywała ogromną rolę w jej codziennym życiu. Choć tęskniła za domem, to nawet nieudane małżeństwo nie sprawiło, że chciała wrócić do siebie. Podejrzewam, że głównie też chodziło o finanse. Poza tym dosyć szybko zaklimatyzowała się w Walii, miała nowych przyjaciół i pewnie nie chciała tego tracić. To właśnie oni pomogli jej przetrwać ten trudny czas po rozstaniu z mężem, gdy była załamana. Mimo trudnego czasu postanowiła, że zadba o siebie. Pierwszym takim krokiem było wynajęcie mieszkania w Gwersyld, a następnie dzień po dniu pogodzenie się ze swoim losem i zaakceptowanie, że teraz jest kobietą bez żadnych zobowiązań, nie ma żadnego partnera. I właściwie ta nowa niezależność, poczucie, że sama teraz decyduje o swoim losie, sprawiło, że odzyskała radość życia. I tak mijały kolejne miesiące, podczas których Tati miała ogromne wsparcie ze strony przyjaciół i skupiała się głównie na pracy, ewentualnie urządzaniu swojego mieszkania. Miała też swoje pasje, takie jak muzyka, zwiedzanie czy taniec. Na co dzień była jednak bardzo skryta. Nie o wszystkim opowiadała swoim znajomym, raczej trzymała dla siebie jakieś swoje problemy, starała się nikogo nimi nie obarczać. W końcu po paru miesiącach od rozwodu postanowiła, że jest gotowa i czas zacząć umawiać się na randki. Ale jej znajomi oprócz tego, że randkowała, w zasadzie nie wiedzieli nic więcej, ani z kim, ani gdzie, ani jak. Nie chciała zapeszać i w zasadzie pewnie powiedziałaby o jakimś nowym mężczyźnie w jej życiu, gdyby czuła, że to ten. Na pewno była już gotowa na to, aby stworzyć z kimś rodzinę, szukała więc kogoś, kto byłby opiekuńczy. Ale przy okazji też wyznawał podobne wartości jak ona. Bo Teti była bardzo religijna. Nie chciała wchodzić w jakieś takie dziwne relacje. Na pewno nie chciałaby się uwikłać w jakiś romans. Miała już wtedy 41 lat i zależało jej na tym, aby w końcu osiągnąć stabilizację. Ale wydawało się też, że nie ma w niej żadnej presji. Bardzo dużo czasu spędzała ze swoimi przyjaciółmi, zawsze była bardzo towarzyska i uśmiechnięta. I pod koniec 2007 roku wszystko już się układało, już Teti pogodziła się ze swoim losem i wydawało się, że wszystko zmierza ku dobremu. Powoli rok się kończył i kobieta wierzyła, że nowy przyniesie coś dobrego, że w 2008 kogoś pozna i wszystko jakoś się ułoży. Co prawda powoli już chodziła na randki, tak jak wspomniałam, ale dopiero gdzieś teraz była w niej taka zgoda na to, by z kimś nowym wejść w związek. Zanim jednak miało to nastąpić, po drodze były święta, potem Sylwester i właśnie Nowy Rok. Teti na święta zostawała w Walii. Przeważnie spędzała je z jakimiś znajomymi, a później nadrabiała kolejne wieczory u kolejnych znajomych. Podobnie miało być 5 stycznia, kiedy to umówiła się ze swoją przyjaciółką Haną i jej mamą, że do nich wpadnie i razem zjedzą taki spóźniony świąteczny obiad. Przez całe święta i Sylwestra się nie widziały, więc chciały jak najszybciej nadrobić stracony czas. Na to spotkanie Teti obiecała też, że przyniesie potrawy, które miały być w stylu indonezyjskim, więc tym bardziej przyjaciółki oczekiwały tego spotkania i cieszyły się, że będą miały okazję spróbować czegoś nowego. 4 stycznia, czyli dzień przed tym, jak Teti miała się pojawić u swoich przyjaciółek, napisała SMS-a do Hany, że potwierdza swoje przybycie i że planuje być około 13:30 i na koniec dodała, że do zobaczenia wkrótce. Nadszedł 5 stycznia, Hana i jej mama od rana szykowały się na umówiony obiad i nie mogły się doczekać, aż w końcu Teti ich odwiedzi. W końcu wybiła umówiona 13:30, a po kobiecie nie było ani śladu. Było to dosyć zaskakujące, bo Teti nigdy się nie spóźniała, a jeżeli już coś jej miało stanąć na drodze, to zawsze o tym informowała. Jak to w takich sytuacjach, początkowo przyjaciółki tłumaczyły kobietę. Obstawiały, że może coś jej wypadło, może autobus uciekł, może kogoś spotkała i się zagadała. Ale z każdą minutą oczekiwanie było coraz trudniejsze, zwłaszcza, że zupełnie do Teti nie było to podobne, bo na pewno w takiej sytuacji wysłałaby chociaż SMS-a, ale tego nie zrobiła. Hana uznała więc, że w takim razie to ona jej napisze SMS-a, zapyta, czy wszystko jest w porządku i za ile będzie. I znów chwila kobiety czekały na jakieś wieści, ale żadne się nie pojawiły. Tym razem Hana stwierdziła, że zadzwoni do Teti, może to coś zmieni, może odbierze. Ale niestety nie udało się do niej dodzwonić. To tym bardziej było niepodobne do kobiety, więc przyjaciółki uznały, że pora po prostu ją odwiedzić, sprawdzić, czy może coś jej się w domu nie stało, bo zupełnie im to do Teti nie pasowało. Długo się nie zastanawiając, ubrały się i pojechały do jej mieszkania. Gdy przybyły na miejsce, od razu skierowały się do frontowych drzwi. Zapukały, ale nikt im nie odpowiedział. Mieszkanie Teti znajdowało się na parterze, dlatego mama Hany postanowiła, że pójdzie na tył budynku i zajrzy przez okno. Jak pomyślała, tak też zrobiła i po chwili zaglądała przez okno do mieszkania, sprawdzając, czy nie widać jakiegoś śladu czyjejś obecności. W mieszkaniu nie paliły się żadne światła i w zasadzie niczego nie było widać. Mimo tego kobiety zaczęły się zastanawiać, czy przypadkiem nie należy już wezwać policji. Bo co prawda nie znalazły żadnych śladów jej obecności, to jednak nie wykluczało to tego, że zasłabła i na przykład gdzieś tam leży. One z kolei nie chciały się włamywać do tego mieszkania, nie miały też zapasowego klucza, więc uznały, że najlepiej będzie, jeśli po prostu pójdą na najbliższy komisariat. W tym celu pojechały na posterunek w Wrexham. W międzyczasie w głowie tworzyły możliwe scenariusze, co się mogło takiego stać. Jedyne, co w tym momencie przechodziło im do głowy, to to, że gdy ostatni raz widziały się z Teti, zdecydowanie schudła. Być może była to oznaka jakichś problemów zdrowotnych. To tylko bardziej utwierdzało je w tym, że Teti może gdzieś tam leżeć i potrzebować odpowiedniej pomocy. Na tym etapie innego wytłumaczenia zniknięcia kobiety nie miały. Na komisariacie przyjęto je z należytą uwagą. Dokładnie wysłuchano, co mają do powiedzenia. Przedstawiły tam właśnie, jaką osobą była Tati i że to do niej zupełnie niepodobne, żeby tak zniknąć. Zwłaszcza, że się umówiła, a dzień wcześniej przecież potwierdziła to spotkanie. Powiedziały też, że w Walii Tati nie miała żadnej rodziny i w zasadzie przyjaciele byli taką jej rodziną, więc na pewno by od tak sobie nie zniknęła. Policjanci uznali, że faktycznie jest to dziwne i należy sprawdzić, czy z kobietą jest wszystko w porządku. Na tym etapie śledztwa zakładali jednak, że raczej jest to jakieś zasłabnięcie. Dlatego ich pierwszym celem było pojechanie do jej mieszkania. W międzyczasie podpytali jej sąsiadów i znajomych, ale nikt nie wiedział, gdzie kobieta może być. Po tych zapewnieniach, że nikt nie widział Tati, funkcjonariusze stwierdzili, że wejdą do jej mieszkania. Oczywiście w tym celu musieli sforsować drzwi, bo inaczej nie byłoby takiej możliwości. Dlatego też wcześniej rozpytywali znajomych sąsiadów, aby upewnić się, że jest to niezbędny krok w tym śledztwie. Po chwili weszli do środka i uważnie się rozejrzeli, ale po Tati nie było żadnego śladu. Dla pewności przeszukali też mniej więcej mieszkanie, ale tak pobieżnie sprawdzali, czy nie było śladów jakiejś walki, czy nie ma na przykład śladów krwi, ale nic takiego nie było. Natomiast zanotowali w pamięci dwie rzeczy. Po pierwsze, na kuchence stała zupa, a po drugie, na kanapie leżał jej płaszcz. Wyglądało więc to tak, jakby na chwilę gdzieś wyszła i zaraz miała wrócić. Tylko, że nie wróciła. Teraz więc należało ustalić, kiedy w takim razie wyszła. Czy było to 5 stycznia, czy może innego dnia? Na tym etapie jedyną rzeczą, którą zabrali z mieszkania Tati, był jej notes z telefonami. Śledczy uznali, że po prostu obdzwonią wszystkich, którzy są w tym notesie i podpytają, być może ktoś coś wie o tym, gdzie może być kobieta. Na tym etapie i tak za bardzo nie mieli żadnej wskazówki, więc jedyne co im zostało, to właśnie taka ta mozolna praca. Na podstawie telefonów do znajomych udało się ustalić, że 4 stycznia, około godziny 17, Tati poszła do pobliskiego supermarketu na zakupy. Jedna ze znajomych wspomniała, że następnego dnia wybiera się do Hany, że ma przygotować specjalne potrawy wywodzące się właśnie z kultury indonezyjskiej, więc potrzebowała jeszcze paru niezbędnych składników, aby te potrawy przygotować. W końcu śledczy mieli jakąś wskazówkę, którą mogli podążyć. W związku z tym wybrali się do owego supermarketu z zapytaniem, czy udostępnią im taśmy z monitoringu. W tym wypadku sklep nie robił żadnych problemów i wkrótce po tym śledczy oglądali nagrania z 4 stycznia. Ponieważ śledczy wiedzieli mniej więcej, o której Tati poszła do sklepu, samo przejrzenie nagrania wydawało się być tylko szybką formalnością. I faktycznie w okolicach godziny 17 widać było, jak Tati wchodzi do sklepu, później jak po nim chodzi, a na koniec jak z niego wychodzi z zakupami. Na tym nagraniu wyglądało, jakby wszystko było w porządku. Swobodnie poruszała się między półkami, robiła zakupy. Nie wyglądała, jakby coś jej dolegało. Była to też jakaś wskazówka dla detektywów, bo tak jak wspomniałam, rozważali oni głównie jakieś problemy zdrowotne, a wydawało się, że żadne nie dolegały kobiecie, choć oczywiście po takim nagraniu nie mogli mieć 100% pewności. Nagranie kończyło się na tym, jak kobieta wychodzi ze sklepu i kieruje w stronę domu. Teraz śledczy zastanawiali się, czy do tego domu dotarła. Bo może tak naprawdę wcale nie dotarła. Policjanci rozważali więc różne scenariusze. Czy może po drodze do kogoś wstąpiła? Czy przydarzył się jej jakiś wypadek? Może ktoś ją napadł? Na te pytania na razie nie było odpowiedzi. Była natomiast duża chęć i pomoc ze strony znajomych, którzy bardzo chcieli wyjaśnić, co takiego Tati się przytrafiło. Bo choć cały czas nie było po niej żadnego śladu, to powoli większość jej bliskich znajomych zaczynała myśleć, że stało się coś niedobrego. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzali kolejne numery z notesu Tati. W końcu udało się trafić na osobę, która jako ostatnia widziała ją żywą. Tą osobą był mężczyzna pochodzący z Polski, a nazywał się Łukasz Reszpondek. Mężczyzna do Walii przeprowadził się w 2004 roku. W Polsce miał żonę i 2 dzieci. Potem chciał ich sprowadzić do siebie. Z zawodu był elektrykiem i wcześniej nie był notowany. W 2008 roku miał 27 lat. W ciągu dnia pracował w fabryce. Była to firma specjalizująca się w przetworach mlecznych. To właśnie tam poznał Tati. Była jego koleżanką z pracy. Z kolei wieczorami mężczyzna pracował w restauracji typu fast food. Łukasz dosyć szybko zakolegował się z Tati, a właściwie później to Zmieniło się nawet przyjaźń. Łukasz później tłumaczył, że podobno ich znajomość zaczęła się od tego, że pomagali sobie z językiem angielskim. Tati oczywiście wiedziała, że Łukasz ma w Polsce żonę i dzieci, ale zaprzyjaźnili się na tyle, że proponowała, że w razie co to mogliby nawet zamieszkać u niej. I faktycznie później z tej gościnności Łukasz ze swoją rodziną skorzystali. W związku z tym, że detektywom udało się ustalić, że Łukasz był ostatnią osobą, która widziała Tati żywą, to postanowili oni, że sama rozmowa telefoniczna nie wystarczy i najlepiej będzie pojechać do niego osobiście. Przez telefon mężczyzna powiedział im, że przez całe święta, aż do 4 stycznia, był w Polsce, z całą rodziną oczywiście, a do Walii przyjechał owego 4 stycznia, a niedługo później miała jeszcze dojechać jego żona z dziećmi. W Polsce jednak o Tati nie zapomniał, kupił jej specjalnie prezent, więc jak tylko przyjechał do Wrexham, postanowił odezwać się do niej i chciał ten prezent jej jak najszybciej wręczyć. Ta wersja wydawała się być całkiem spójna, ale detektywi i tak postanowili, że zadadzą mu jeszcze kilka pytań i wkrótce zjawili się w jego mieszkaniu. Mężczyzna w trakcie tej rozmowy z funkcjonariuszami nie wydawał się być jakiś poddenerwowany. Jedyne co wykazywał to takie właśnie martwienie się o Tati, bo zupełnie nie wiedział co się mogło z nią stać. Mimo tego od początku współpracował z policją, odpowiadał na wszystkie pytania i deklarował, że zrobi wszystko, aby pomóc odnaleźć Tati. Detektywi poprosili więc, żeby jeszcze raz opowiedział wydarzenia z 4 stycznia. Respondent więc opisał, że przyleciał do Walii, a po przyjeździe od razu skontaktował się z przyjaciółką. Powiedział, że ma dla niej prezent i czy właśnie mógłby do niej wpaść, aby go wręczyć. I Tati się zgodziła, była w dobrym humorze, cieszyła się, że się spotkają. Niedługo później u niej zawitał, wręczył jej ten prezent, ona się z tego bardzo ucieszyła, a na koniec powiedziała, że jeszcze wieczorem wybiera się do znajomych i czy nie mógłby jej podwieźć. Dla Łukasza nie było żadnego problemu, więc jak najbardziej powiedział, że ją podrzuci i według niego niedaleko koło boiska ją wysadził i więcej nie widział. I choć znów dla detektywów brzmiało to dosyć spójnie, to coś ich tchnęło i zapytali, czy mogą rozejrzeć się po jego mieszkaniu. Mężczyzna i tym razem zgodził się współpracować, nie widział żadnego problemu, aby śledczy się rozejrzeli, więc jak najbardziej powiedział, że mogą to zrobić. Po chwili policjanci trzymali w rękach jego laptop, komórkę, nawigację i aparat fotograficzny. Prawdopodobnie była to jakaś intuicja, ale postanowili, że dobrze byłoby zbadać te przedmioty i zapytali Łukasza, czy nie miałby nic przeciw, żeby oni właśnie je zabrali. Mężczyzna powiedział, że nie ma problemu, i wyraził na to zgodę. W międzyczasie obejrzeli też jego samochód i dla pewności zapytali, czy mogą pobrać ślady zbieżnika. Łukasz wyraził ponownie na to zgodę, więc śledczy pobrali owe próbki i na tym zakończyła się wizyta w domu mężczyzny. Kolejnym krokiem w śledztwie było wybranie się z powrotem do mieszkania Tati i tym razem przeszukanie go, ale dużo bardziej dokładnie. Potrzebowali też czegoś, co pozwoli im ustalić profil DNA Tati na zaś, a przy okazji sprawdzali, czy nie ma żadnych innych śladów biologicznych, które potem mogłyby posłużyć do porównania z jakimiś podejrzanymi, gdyby już policja ich miała. I w ten sposób przeszukano kuchnię, przeszukano salon, aż w końcu technicy zajrzeli do sypialni. We wcześniejszych pomieszczeniach na nic nie trafiono, ale w sypialni, a dokładniej w pościeli, trafili na coś, co ich bardzo zainteresowało. Okazało się, że w pościeli Tati znaleziono ślady spermy. Oczywiście próbki pobrano, a następnie przekazano do badań. Jednak na ich wyniki trzeba było poczekać kilka tygodni. Ale to znalezisko zupełnie nie pasowało do profilu, jaki do tej pory policjanci stworzyli dla Tati. W końcu wszyscy znajomi przedstawiali ją jako taką bardzo zachowawczą osobę religijną, która nie weszłaby w intymną relację z mężczyzną, jeżeli nie byłaby z nim w poważnej relacji. A przecież wszystko wskazywało na to, że raczej w takiej poważnej relacji z nikim nie była, dopiero randkowała i nikt nie miał pomysłu, do kogo ta próbka mogłaby należeć. W czasie, gdy śledczy oczekiwali na wyniki próbek przekazanych do badań, technicy sprawdzali sprzęt Łukasza. Podejrzewam, że śledczy zabrali ten sprzęt, bo i tak nie mieli żadnego innego tropu, a mężczyzna był ostatnią osobą, która widziała Tati, jednak pewnie nie spodziewali się, że coś na nim znajdą. A jednak ku ich zaskoczeniu znaleźli. ale pewnie tego się zupełnie nie spodziewali, bo to, co znaleźli na laptopie Łukasza, to były zdjęcia należące do dzieci, zdecydowanie będącymi ofiarami przemocy seksualnej. I co gorsza, nie było to jedno zdjęcie czy kilka zdjęć, ale tych zdjęć było 90. Nie trudno się więc dziwić, że całkowicie zmieniło to tor śledztwa. W tym momencie Reszpondek stał się osobą, na której śledczy chcieli się zdecydowanie skupić. Zastanawiała ich jednak kwestia tego, że wykazywał się ogromną chęcią współpracy. W zasadzie sam przekazał te wszystkie materiały. I nie pasowało im to do osoby, która właśnie ukrywałaby takie rzeczy. W tym momencie jednak śledztwo w sprawie zaginięcia Tati było jednym śledztwem, a teraz rozpoczęło się drugie w sprawie zdjęć, które policjanci znaleźli na komputerze Łukasza. Jak się pewnie domyślacie, bardzo szybko został za nie aresztowany. Ze względu jednak na to, że nie było tutaj ryzyka, że Łukasz będzie chciał uciec, sędzia uznał, że wyznacza kaucję. Więc po jej zapłaceniu, a wkrótce Łukasz to zrobił, mógł wyjść z aresztu i oczekiwać na proces z domu. Cała ta sytuacja sprawiła, że Reszpondek nie był już takim wiarygodnym świadkiem. Jego wyjaśnienia zostały wzięte pod wątpliwość, bo skoro miał na komputerze tak okropne zdjęcia, to czy przypadkiem nie mógł zrobić coś Tati? A może ona na nie trafiła i musiała w efekcie zniknąć? Aby to wyjaśnić, detektywi postanowili przejrzeć jeszcze pozostałe urządzenia należące do Łukasza. Szukali tam jakiejś kolejnej wskazówki. Liczyli, że być może znajdą coś, co wskaże jakiś nowy kierunek w śledztwie i w zasadzie się nie pomylili. Bo tym razem przeglądając aparat fotograficzny należący do mężczyzny, trafili na bardzo ciekawe zdjęcia. Jak już wcześniej wspominałam, Reszpondek deklarował, że między nim a Tati była tylko przyjaźń. W końcu miał żonę i dzieci i absolutnie do niczego więcej nie mogło dojść. Ale jednak wśród zdjęć, które znaleziono na jego aparacie, widniały zdjęcia, które ukazywały Tati bez ubrania. Nie widziałam tych zdjęć, ale po opisie można było wyczytać, że na tym etapie śledczy nie mieli już wątpliwości, że musiała ich łączyć jakaś relacja seksualna. Do tego sprawdzono jeszcze historię tego, co mężczyzna robił w internecie. To, co przykuło uwagę śledczych, to to, że kilka dni po tym, jak Tati zaginęła, Łukasz sprawdzał w internecie, ile dni rozkłada się ludzkie ciało. Było więc coraz więcej poszlak, które wskazywały, że jednak mężczyzna mógł coś mieć wspólnego z zaginięciem kobiety. Zwłaszcza, że do tej pory cały czas wyglądało na to, że Łukasz był ostatnią osobą, która faktycznie widziała Tati żywą. Ale tak jak przed chwilą powiedziałam, były to tylko poszlaki. Nie było wciąż dowodów, które zdecydowanie by go wiązały z zaginięciem Tati. Mijały więc kolejne miesiące, a policja miała związane ręce. O tym, że Tati zaginęła, dowiedziała się także jej rodzina z Indonezji. I wszyscy w napięciu oczekiwali jakichkolwiek wieści. Jak to przeważnie się mówi przy takich sprawach, rozwiązanie jest na pierwszej stronie akt i w zasadzie tego policjanci się trzymali. Wiedzieli, że to Reszpondek ma coś wspólnego z zaginięciem Tati, ale wciąż nie mieli na to żadnych dowodów. W międzyczasie wezwano go jeszcze na przesłuchanie i zweryfikowano, co powie o tych zdjęciach, które znaleziono w jego aparacie. Mężczyzna cały czas jednak twierdził, że byli przyjaciółmi, a to była jakaś sesja, taka, o którą go Tati poprosiła i właśnie takiej chciała. Policjanci przyjęli to wyjaśnienie, w zasadzie nie mieli nawet jak go podważyć i czekali, jak dalej rozwinie się sytuacja. W końcu minęło tyle czasu, ile potrzeba było, aby otrzymać wyniki tych próbek, które pobrano z mieszkania Tati. A dokładniej w lutym 2008 roku policjanci otrzymali odpowiedź, do kogo należało owe nasienie. I tym razem nie byli zaskoczeni, w zasadzie się tego spodziewali, bo wyszło, że próbka ta należała do Łukasza Reszpondka. Więc ponownie wezwali go na złożenie wyjaśnień w tej sprawie, aby im wytłumaczył, jak to się stało, że jego nasienie znalazło się na pościeli Tati, skoro twierdził, że romansu między nimi nie ma. Ale mężczyzna zaskoczył śledczych i miał na to całkiem dobre wytłumaczenie. Przypomniał, że przez jakiś czas mieszkał tam z całą rodziną i Tati udostępniła im swoje łóżko i po prostu wraz ze swoją żoną współżyli w tym łóżku. I właśnie stąd znalazła się jego sperma na tej pościeli. Później oczywiście zweryfikowano to z żoną, która potwierdziła, że w trakcie pobytu w domu Tati doszło do współżycia między nimi. Detektywi to przyjęli i zostawili ten temat, wyjaśnienie było całkiem sensowne, ale mnie osobiście zastanawia kwestia, że jeżeli faktycznie Łukasz współżył tam z żoną, dlaczego tati później, nie wiem, nie zmieniła pościeli? W końcu mężczyzny nie było u niej przynajmniej ze 2 tygodnie, więc dziwi mnie to, że zostawiła po nich tę pościel w tym łóżku. A po przyjeździe do Walii Łukasz przecież miał już swoje mieszkanie, więc też mi to jakoś nie pasowało, bo wyglądało to tak, jakby już nie planował pomieszkiwać u tati i tak jakoś mnie zastanowiło, dlaczego w takim razie tej pościeli by nie zmieniła. Śledczy oczywiście też mieli wątpliwości i nie za bardzo wierzyli w tę wersję, ale nic więcej nie mogli zrobić, jak tylko wypuścić Łukasza. Ich zdaniem para miała romans i było to niemal pewne. Śledztwo jednak nie miało żadnych nowych tropów i jedyne, co mogli zrobić śledczy na tym etapie, to po prostu dalej prześwietlać życie mężczyzny. Wiedzieli już, jaka jest jego historia, byli w jego mieszkaniu, przeszukali je, więc jedyną kwestią, która jeszcze została, oprócz tego, że oczywiście sprawdzili, czy był notowany, to były jego finanse. I tutaj pojawiła się dosyć ciekawa rzecz. Dlatego, że dzień po zniknięciu tati wybrał się do sklepu budowlano-metalowego. I jak się pewnie domyślacie, kupił tam rzeczy, które od razu wzbudziły niepokój detektywów. Bo na podstawie rachunków i właśnie wyciągu z karty udało się ustalić, że kupił tam łopatę, taśmę klejącą, folię, rękawice i zestaw do cięcia. W zasadzie od razu policjantom skojarzyło się to tylko z jednym. Po prostu wyglądało to tak, jakby mężczyzna szykował się do pozbycia się czyjegoś ciała. Ale to nie wszystko. Okazało się, że chwilę później Łukasz Szpontek wybrał się do jeszcze jednego sklepu. W nim z kolei kupił walizkę i to całkiem sporą. Na tyle dużą, że mogłaby spokojnie pomieścić ludzkie ciało. Oprócz rachunków śledczy posiadali także nagrania z monitoringu, które potwierdziły te wszystkie zakupy. Wydawało się, że w końcu mają jakieś poważne przesłanki do tego, aby Łukasza aresztować w sprawie zaginięcia tati. I na podstawie tych nowych ustaleń sporządzono akt oskarżenia, a następnie zatrzymano Łukasza. Ponownie złożył wyjaśnienia i tym razem miał na wszystko doskonałą wymówkę. Narzędzia były mu potrzebne, bo miał coś remontować wokół domu, a walizka po prostu się zepsuła i potrzebował nowej. I pewnie te wyjaśnienia nie miałyby znaczenia, gdyby nie to, że przeszukano ponownie mieszkanie Łukasza i ku zaskoczeniu wszystkich, wszystkie te przedmioty znaleziono w stanie nienaruszonym. W związku z tym akt oskarżenia upadł i ponownie trzeba było wypuścić mężczyznę. W trakcie przeszukania mieszkania co prawda technicy znaleźli jeszcze jakieś ślady, które potem zbadali, pobrali odpowiednie próbki, ale żadne z nich nie należały do tati. Czy oznaczało to więc, że śledczy błądzą i Łukasz tak naprawdę nie ma nic wspólnego z zaginięciem tati? Na tym etapie musieli się pogodzić z tym, że nie mają żadnych dowodów potwierdzających, że jest ku temu jakaś przesłanka. Szpontek ponownie był wolnym człowiekiem i oczekiwał na swój proces w sprawie tych zdjęć na komputerze. A tymczasem detektywi poszukiwali nowych dowodów. Postanowili, że tak łatwo Łukasza nie odpuszczą. Lata doświadczeń nauczyły ich, że trzeba ufać swojej intuicji, a ona zdecydowanie wskazywała na tego mężczyznę. W końcu ktoś z nich wpadł na pomysł, że może mężczyzna kupił 2 komplety tych narzędzi. Bo po co kupować narzędzia i ich potem nie używać? Z racji, że nie było lepszego pomysłu, wysłano policjantów do sklepu tego budowlano-metalowego i przepytano sprzedawcę, czy w tamtym dniu Łukasz Szpontek zrobił tylko jedne zakupy. I można powiedzieć, że ktoś naprawdę miał intuicję, bo okazało się, że nie, że tego dnia faktycznie Łukasz Szpontek zrobił 2 razy zakupy. Tylko, że za drugim razem płacił gotówką. Jak się później okazało, walizki też kupił 2. W końcu śledczy mieli coś, z czego mężczyzna miał już się nie wywinąć. Ponownie został aresztowany. Tym razem jednak odmówił zeznań. Nie przyznał się do zabójstwa, o które został oskarżony. Bo niestety w tym momencie już nikt nie wierzył, że tati dalej żyje. Ale można powiedzieć, zabawa się powtórzyła, dlatego że dalej były to tylko poszlaki, a nie solidne dowody. I ponownie trzeba było zwolnić mężczyznę. I to była chyba taka ostatnia deska ratunku, aby to śledztwo jakoś doprowadzić do końca. Gdy jednak się nie udało, trzeba było je na razie zawiesić. I tak oficjalnie we wrześniu 2008 roku prowadzenie śledztwa w sprawie Tati zostało wstrzymane. Śledczy byli jednak nieustępliwi. Bardzo zależało im na tym, aby je po prostu wyjaśnić. Ponieważ na ten moment głównym problemem było to, że nie znaleziono ciała Tati, postanowiono, że właśnie na tym się śledczy skupią. Wszystko wskazywało na to, że kobieta została gdzieś zakopana. W końcu po to pewnie mężczyzna kupił walizkę i łopatę. Jednak w tym momencie nie do końca był pomysł na to, gdzie mógł to zrobić. Dlatego jedyne, co przyszło im do głowy, to po prostu cały czas obserwować jego poczynania. I tak przez 24 godziny, dzień po dniu, odpowiedni funkcjonariusze mieli oko na Łukasza. Rejestrowali też wszystkie jego trasy i sprawdzali, czy jakieś powtarzają się części, czy jakieś prowadzą przez miejsca, gdzie można by zakopać ciało i ogólnie patrzyli, jak zachowuje się mężczyzna. Z kolei Reszpondek chyba zorientował się, że ma tak zwany ogon, bo czasami jak jeździł trasami, które gdzieś tam miały go doprowadzić, to specjalnie skręcał, jechał dłuższą trasą. Sprawiał też wrażenie poddenerwowanego i zdecydowanie nie wyglądał na osobę niewinną. Po paru tygodniach obserwacji w końcu udało się stworzyć mapę miejsc, które regularnie odwiedzał. Tylko, że wciąż to do niczego nie prowadziło, bo po prostu tych miejsc było za dużo, a obszary zbyt rozległe, aby je przeszukać. Trzeba było więc jakoś zmniejszyć ten teren do przeszukania, ustalić jakieś kryteria, aby ten obszar ograniczyć. Śledczy uznali, że może w takim razie najlepszym pomysłem będzie rozpoczęcie poszukiwań od terenów takiej starej farmy, która znajdowała się w pobliżu mieszkania Reszpondka. Ale i to był ogromny teren do sprawdzenia, bo łącznie około 1,5 km². Zwrócono się więc do specjalistów, którzy na podstawie wymiarów Tati i Łukasza potrafili określić ewentualnie na jaką odległość Łukasz byłby w stanie przenieść ciało kobiety. To trochę zmniejszyło teren do przeszukiwań, ale wciąż był on ogromny. Ale że nie było ani innego śladu, ani innego pomysłu, co w tym czasie robić, to policjanci zdecydowali, że wraz z pomocą archeologów będą sprawdzać ten teren kawałek po kawałku. Trochę nie sprzyjał im czas, trochę nie sprzyjała im pogoda, ale nie poddawali się. Dzień po dniu sprawdzali ten teren, zwłaszcza, że okazało się, że mają trochę więcej czasu, bo Reszpondek nie będzie obserwował ich działań, co wynikało z tego, że po prostu w międzyczasie odbył się ten proces za te zdjęcia, które znaleziono na jego komputerze i łącznie został skazany na 32 tygodnie więzienia. Do tej pory pracowali tak, aby nie zwracać na siebie uwagi, więc jak Reszpondek poszedł do więzienia, to mieli trochę większe pole działania i nie musieli się już tak ograniczać co do działań. Dlatego też sprowadzono specjalne psy, używano wykrywaczy metali, a do tego robiono zdjęcia z wysokości, aby można było ocenić ten teren i szukać jakichś anomalii. Mimo, że chęci były ogromne, to niestety te działania nic nie dały. W styczniu 2009 roku skończyła się kara Łukasza i wyszedł z więzienia. Policjanci w zasadzie na to czekali, bo nie mieli żadnych innych tropów, więc liczyli, że jak Łukasz wyjdzie, to sam ich nakieruje na miejsce, gdzie zakopał ciało Tati, bo wierzyli, że to właśnie zrobił. Ponownie dostał obserwacje i funkcjonariusze obserwowali każdy jego krok. Nie zadziwił ich jednak, bo wyruszył w swoją starą trasę. Nie było więc żadnych nowych wskazówek, a zatem trzeba było coś zmienić. W związku z tym policjanci postanowili poprowadzić pewnego rodzaju grę. Stworzyli scenariusz, ale nie wiedzieli, czy mężczyzna połknie przynętę. Chcieli, aby doszła do niego informacja, że policja w zasadzie jest już na jego tropie, a dokładniej, że wie, gdzie jest zakopane ciało Tati. Taki blef został upubliczniony w mediach, a dokładniej w gazetach pojawiła się informacja, że policjanci określili teren, na którym zostało zakopane ciało Tati i oni już właśnie są przekonani o tym, że ciało Tati zostało zakopane i to kwestia tylko czasu, żeby przekopali ten teren. W tym czasie Łukasz śledził doniesienia medialne w sprawie zaginięcia jego przyjaciółki i bardzo szybko trafił na artykuł o tym, że policja znalazła miejsce zakopania ciała Tati. Bardzo go ta wiadomość zdenerwowała i postanowił, że musi coś zrobić. Nie do końca był pewien, czy ma ten ogon, czy nie ma tego ogona, więc na wszelki wypadek pojechał w bardzo bezpieczne miejsce. Musiał się jednak upewnić, czy policja kopie w dobrym miejscu. Działania rozpoczęły się 19 marca 2019 roku i policja dalej przeszukiwała teren farmy, ale po prostu szła coraz dalej, zwiększała ten obszar poszukiwań. To sprawiło, że Reszpontek zaczął być nerwowy. Tak jak wspomniałam, połknął haczyk i pojechał w miejsce, które w ciągu najbliższych dni stało się jego takim punktem obserwacyjnym. A dokładniej były to hałdy pobliskiej kopalni, skąd miał doskonały widok na okolice. Kolejne wieczory spędzał właśnie w tym miejscu. Za każdym razem zakładał odzież maskującą, kapelusz i miał za sobą lornetkę. Policjanci, którzy go obserwowali, uważali, że obserwuje po prostu przeszukiwania terenu, bo z tamtego miejsca wydawało się, że widzi dokładnie, jak wyglądają prace ekipy. Dla śledczych był to też znak, że są blisko. Inaczej w końcu nie wywabiliby mężczyzny z domu i tym bardziej nie przyjeżdżałby co wieczór, aby obserwować ich pracę. W końcu nadszedł dzień, w którym Łukasz nie wytrzymał. Wynikało to pewnie z tego, że ekipa była już całkiem bliska odkrycia miejsca, gdzie znajdowało się ciało Tati. A przynajmniej tak zakładali śledczy. Tej nocy mężczyzna zachował się zupełnie inaczej. Tym razem nie zjawił się na hałdzie. Jednak cały czas był pod obserwacją, dlatego detektywi widzieli dokładnie, co robi. Początkowo, jak zwykle, opuścił dom w swojej odzieży maskującej, ale tym razem w ręce miał jeszcze łopatę. Pojechał mniej więcej w to samo miejsce, które obserwował przez ostatnie dni, ale poszedł zupełnie inną stronę niż ekipa przekopywała. Plan na razie był jednak taki, aby tylko obserwować mężczyznę i go nie spłoszyć. I tak też śledczy zrobili. Zaczaili się na niego i czekali, aż będzie wracał. Liczyli, że będzie miał w rękach ciało Tati, może będzie chciał je gdzieś przenieść i tym sposobem będą mieli na niego najmocniejszy dowód. Ale mężczyzna ich zaskoczył, bo wrócił po 3 godzinach i ze sobą absolutnie nic nie miał. To wprawiło detektywów w konsternację. Zupełnie nie wiedzieli, co mężczyzna robił tam przez 3 godziny i dlaczego wrócił z niczym. Postanowili jednak dalej go obserwować. Łukasz pojechał do swojego domu. Chwilę tam pobył, a potem zaczął kręcić się po okolicy. Była to już dziwna godzina jak na odwiedziny u znajomych, ale to właśnie robił. Aż w końcu, około godziny 3 nad ranem, przyjechał na komendę. Tam z kolei złożył wyjaśnienia, które wszystkich zaskoczyły, bo nikt nie spodziewał się, że Łukasz Reszpontek sam przyjedzie na komendę i sam na siebie doniesie. Mężczyzna powiedział, że wie, gdzie jest ciało Tati i że wskaże śledczym, gdzie należy kopać, ale nie jest odpowiedzialny za jej zabójstwo. Ponieważ było dosyć późno w nocy, tak jak wspomniałam, była to 3 nad ranem, policjanci wstrzymali się z wyprawą na farmę do rana, bo jak się okazało, właśnie tam mieli się wybrać z Łukaszem. Nad ranem cała ekipa wybrała się w miejsce, które wskazał mężczyzna. Sprawiał wrażenie, jakby zrzucił z siebie jakiś ciężar. Zaprowadził ich do miejsca, gdzie mają kopać, a nawet zaproponował, że on zacznie kopać, a potem się załamał i przerwał. Stwierdził, że źle się czuje i nie da rady dalej kopać. Ogólnie nie chodziło o jego siłę fizyczną, bo teren, na którym zakopał ciało Tati, charakteryzował się tym, że występowała tam glina, więc kopanie było całkiem łatwe. Załamał się raczej psychicznie. W końcu ekipie śledczych udało się dokopać do ciała Tati. Kobieta była pochowana w pozycji embrionalnej. Wokół jej ciała wszędzie przykleiła się glina. To z kolei było korzystne dla późniejszej sekcji, dlatego że ciało zachowało się w całkiem dobrym stanie. Po tym Reszpontek ponownie został przewieziony na komisariat i tam został ponownie przesłuchany. Cały czas zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Tati. Opowiedział jeszcze raz, jak wyglądały wydarzenia z tamtego wieczoru. Przypomniał, że poszedł do niej, aby dać jej prezent, a ta powiedziała, że coś się dzisiaj źle czuje. W takim razie zaproponował, że może pójdą do niego i w razie co on się nią zaopiekuje. Posadził ją na kanapie, a sam poszedł do łazienki w tym czasie wziąć prysznic. Jak wyszedł z tej łazienki, kobieta już nie żyła. A przynajmniej on tak uznał. Oczywiście od razu pojawiło się pytanie, dlaczego nie wezwał karetki. Jego wytłumaczenie było dosyć proste. Spanikował. Jego wersja była taka, że po prostu bał się, że jego żona dowie się o tym, że w jego mieszkaniu jest jakaś kobieta, pomimo że jest to Tati, która była jakby przyjaciółką rodziny, to i tak się o to obawiał i postanowił, że musi się pozbyć jej ciała. Nie do końca miał pomysł, jak to zrobić, więc trzymał jej ciało w domu jeszcze przez noc i kolejny dzień. Początkowo uznał, że spali jej ciało, ale oczywiście mu się to nie udało, więc następnie stwierdził, że kupi walizkę i gdzieś ją zakopie. W tym czasie przeprowadzono sekcję kobiety. Badania pośmiertne wykazały, że nie była to śmierć naturalna, czyli nie było tak, jak to powiedział Łukasz. Patolog znalazł obrażenia wokół jej szyi, które jego zdaniem świadczyły o tym, że kobieta została uduszona. Była to tak zwana czysta, bezkrwawa śmierć, dlatego też w mieszkaniu Ryszpątka nie było żadnych śladów po tym zabójstwie. Oczywiście śledczy postanowili zapytać jeszcze raz Ryszpątka o to, co się wydarzyło tamtej nocy, po tym jak otrzymali wyniki z sekcji zwłok. Mężczyzna jednak tym razem twierdził, że kobieta po prostu uderzyła się o stolik do kawy i w ten sposób jakoś udusiła. Oczywiście dla pewności detektywi zapytali patologa, ale on powiedział, że nie ma opcji, żeby takie ślady zostały po uderzeniu o taki stolik. Pewne więc było, że Łukasz po prostu kręci. Dalej jednak podtrzymywał wersję, że podpalił ciało taty, a potem je zakopał, ale umarła z przyczyn naturalnych. Na tym etapie jednak śledczy mieli to, czego potrzebowali, czyli wszelkie dowody, aby sprawa trafiła do sądu. W międzyczasie przekazali informacje rodzinie Tati i jej znajomym i oficjalnie mogli zakończyć śledztwo. Pozostawało właściwie tylko jedno pytanie, które przeważnie pojawia się przy takich sprawach. Dlaczego Łukasz miałby to zrobić? Co takiego wydarzyło się 4 stycznia, że zdecydował się na tak okropny czyn? Sam mężczyzna nigdy tego nie wyjaśnił. Zdaniem przyjaciół Tati wyjaśnienie było takie, że ona musiała go po prostu odrzucić. Pojawiła się też teoria, że mogli mieć romans i na przykład Tati chciała to zakończyć, a jemu to się nie spodobało. Przyjaciele jednak wątpili w to, że Tati miałaby z nim romans. Zdecydowanie im to nie pasowało do niej. Jeśli jednak mieli romans, a wkrótce miała dojechać żona Łukasza, może jednak chodziło o coś innego. Może to on się przestraszył, że ich romans wyjdzie na jaw i będzie miał potem problemy z żoną i chciał temu zapobiec jakoś. Może tata mu groziła, że na przykład wszystko powie jego żonie. Znalazłam też gdzieś informację, że tata mogła namawiać Łukasza do rozwodu, ale nie wiem, czy to jest pewne. Znalazłam to tylko w jednym źródle. Jeśli chodzi o postawę Łukasza w trakcie śledztwa, to tak wypowiedział się o nim jeden z inspektorów prowadzących tę sprawę. Od początku był w nim chłód i determinacja. Było jasne, że zrobi wszystko, co możliwe, żeby przeszkodzić w śledztwie. W listopadzie 2009 roku Łukasz stanął przed sądem. Na rozprawie nie przyznał się do winy i nie okazał żadnych emocji w czasie odczytywania wyroku. Prokurator przedstawił taki możliwy przebieg wydarzeń. Święta Bożego Narodzenia 2007 roku Ryszpątek pojechał ze swoją rodziną do Polski. Wrócił jednak na wyspy do swojego domu, gdzie spotkał się z kochanką. Tą kochanką miała być Tati. Najprawdopodobniej doszło do kłótni, w efekcie czego kobieta została uduszona, a niewzruszony morderca na chwilę po tym grał w gry komputerowe. 1,5 dnia później zakopał jej ciało na polu. Według prokuratora zamordował kobietę, ponieważ emocjonalnie nie poradził sobie z małżeńskim trójkątem. Podczas swoich zeznań przed sądem Łukasz wielokrotnie twierdził, że jest człowiekiem wierzącym i specjalnie modlił się, być może na pokaz, aby to udowodnić. Jednak 11-osobowa ława przysięgłych mu nie uwierzyła. Niemal jednomyślnie, bo jedna osoba się wyłamała, uznali, że Łukasz Ryszpątek jest winny. Ławnikami było 6 mężczyzn i 5 kobiet. Łącznie potrzebowali 7 godzin i 17 minut, aby wydać wyrok. Ostatecznie mężczyzna został skazany na dożywocie oraz otrzymał możliwość ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 18 latach odbycia wyroku. Jednak sędzia zaznaczył, że w razie gdyby do zwolnienia doszło, zostanie deportowany do Polski. Tak o procesie wypowiedział się sędzia. Działanie Łukasza Ryszpątka wskazuje na to, że to on dokonał zbrodni. Jego zachowanie, a przede wszystkim fakt, że nie wezwał pomocy, świadczą o morderstwie, a nie drobnej napaści. Następnie nazwał go przebiegłym, wyrachowanym i zdeterminowanym kłamcą, a potem dodał, że ogrom tej zbrodni okrył go hańbą na resztę życia. Jego obrońca próbował jeszcze złożyć wniosek o zmianę wyroku na nieumyślne spowodowanie śmierci, ale został on odrzucony. Jako ciekawostkę powiem wam jeszcze, że sprawa zaginięcia taty została poruszona m.in. w programie BBC Crime Watch, a za podanie wskazówki, która doprowadziłaby do jej odnalezienia, wyznaczono 100 tysięcy funtów nagrody. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej uważacie i czekam na wasze opinie w komentarzach. Ja zdecydowanie podziwiam upór śledczych, których chyba od początku prowadziła jakaś intuicja, której po prostu posłuchali, co wydaje mi się dosyć nietypowe. Bo jednak często w tych sprawach, które wam opisywałam, bardzo szybko dochodziło do umorzenia śledztwa i tyle. A tutaj jednak pomimo umorzenia śledczy cały czas pracowali. Ponieważ dosyć długo zajęło mi nagranie tego odcinka, to jeszcze szybciutko przeczytam komentarze, ale już nie będę się za długo rozwodziła, bo chciałabym jak najszybciej go już skończyć. Opotodow napisał: za każdym razem jak się z nami witasz, to mam w głowie tekst przeróbki Mistrzostw Świata z gmochem. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo ja nie wiem, o której państwo telewizor włączyli. O ile pana gmocha kojarzę, to tego powitania już nie, ale przyznam, że uśmiechnęłam się pod nosem. Jacek Zawierucha napisał: rozochodzony twym materiałem, poprawiam selekcją Waldemara Łysiaka. Nie czytałam, ale pewnie będę musiała nadrobić. Karolina Felska napisała: dobry wieczór, słucham drugi raz, wczoraj zasnęłam. Pewnie rano dosłucham, bo zasnę przy twoim głosie znowu. Jak już wam mówiłam, dla mnie to zawsze komplement i cieszę się, że w jakiś taki przyjemny sposób mimo wszystko na was wpływam, właśnie pomimo tego, że te historie do przyjemnych nie należą. I na koniec komentarz Embedker. Nie zawsze oglądam twoje filmy tuż po premierze, ale to dlatego, że zostawiam je sobie na czas przy pracy. Jestem korpoludkiem, który na co dzień męczy się z ludzką głupotą i ignorancją. Twoje podcasty nie dość, że dają mi rozrywkę, pomagają mnie zwariować, to jeszcze przypominają, jakie konsekwencje mnie czekają, gdybym kiedyś nie wytrzymała i się pozbyła klienta. No cóż, mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie i nie trzeba będzie się pozbywać żadnego klienta. A ja nie będę miała nowego materiału na kryminalną historię. Bardzo mi miło, że się słyszymy, nieważne czy po premierze, czy chwilę później. Zawsze liczy się to, że odcinek przesłuchany. No dobra, a z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie, za wsparcie, za komentarze. Życzę miłego dnia, dobranoc. Do usłyszenia.